Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj mniej polityki, więcej biznesu. Jarosław Nieradka, dyrektor biura OPZL w Zielonej Górze.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
A zaczniemy od Kongresu Przedsiębiorczości, Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wielkie wydarzenie biznesowo-panelowe, no potężne pod względem logistycznym również. Tak. Jednak mnóstwo ludzi przez dwa dni przewinęło się związanych z biznesem ludzi przez Zieloną Górę. To dobrze, że organizowane są tego typu konwenty? Pan jest entuzjastą takich potężnych zjazdów?
Znaczy, byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie, dlatego że nasza organizacja sama co roku również robi takie wydarzenia, to jest Lubuskie Forum Gospodarcze, z reguły w formule 2-3-dniowej, więc myślę, że takie spotkania to naprawdę dobra okazja do tego, żeby wymienić myśli, żeby rozejrzeć się, co słychać w gospodarce, w biznesie. To jest oczywiście bardzo szeroki temat, bo tutaj na kongresie zahaczaliśmy tak naprawdę o różne aspekty. To był i rynek pracy, ale to były i kobiety w biznesie, to były działania proeksportowe, sport i biznes, finansowanie startupów, więc zakres był tak szeroki, że każdy mógł znaleźć na tym kongresie coś dla siebie, więc no twierdzę, że tak. Poza tym to też jest dobra okazja do tego, żeby pokazywać nasze firmy, lubuskie firmy zielonogórskie. Kongres, który odbywał się w tym roku w naszym województwie, w Zielonej Górze. Ja przypomnę, że on ma taką formułę podróżującą, więc w przyszłym roku raczej nie zawita. Więc to był taki czas, który mogliśmy dobrze wykorzystać, żeby pokazać nasz potencjał.
Dyrektor Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, czyli człowiek odpowiedzialny niejako z ramienia organizatora również za to, jak ten kongres wygląda. On mówił o tym, że to pewnego rodzaju taki mały jubileusz, bo piąty kongres, więc też chcą do tego podejść jeszcze mocniej, jeszcze aktywniej, tak żeby to wydarzenie naprawdę było takim, na jakie zasłużyło w momencie mówienia o tym, że Lubuskie i Zielona Góra stały się stolicą na moment polskiego biznesu. Dużo rzeczywiście ciekawych osób, dużo ciekawych paneli. Mnie zaskoczył ten panel sportowy niejako, bo powiem szczerze, że nawet byłem zdziwiony, że nie było to dość mocno rozreklamowane, że będą takie osoby jak na przykład Przemysław Saleta, tak, z którym będzie można usiąść i porozmawiać, jak biznes wygląda z jego punktu widzenia. Czy pan Andrzej Supron na przykład, tak? No tuzy sportowe i biznesowe też.
Tutaj się zgodzę, że wydaje się, że w kwestii promocyjnej ta spółka, Polska Agencja Przedsiębiorczości mogła jednak wykonać trochę więcej działań, bo mieliśmy takie sygnały nawet od naszych firm, że no, kongres jednak nie do wszystkich dotarła ta informacja, chociaż my ze swojej strony jako organizacja staraliśmy się też promować to wydarzenie, no ale były panele, gdzie na panelu było obecnych około 20-30 osób, więc czy to dużo, czy mało, biorąc pod uwagę skalę wydarzenia, wydaje mi się, że można było to zrobić jeszcze lepiej, dotrzeć do większej liczby przedsiębiorców, ale zgoda, że rzeczywiście te moduły były ciekawe tematycznie i w jednym z tych modułów, chociażby właśnie w tym sporcie, w biznesie, brał udział pan Janusz Jasiński, czyli
również tak,
prezes naszego klubu koszykarskiego, był też Robert Dowhan. To ciekawa formuła. Czy w przyszłym roku zawita? Raczej nie. Natomiast my w przyszłym roku chcielibyśmy oczywiście wyjść mocno z naszym forum gospodarczym i zrobić je w trochę zmienionej formule, tak żeby to było zachodnie forum gospodarcze, ponieważ mamy kontakty na Dolnym Śląsku, w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim. Chcielibyśmy, żeby organizacje pracodawców, które działają w tych regionach, połączyły siły i żeby w Zielonej Górze, która właściwie jest dokładnie po środku, tak, Polski Zachodniej, zrobić taki kongres, również porozmawiać o współpracy polsko-niemieckiej, o wymianie handlowej, o rynku pracy.
No tutaj też potencjał jest na pewno duży. Pytanie, czy Lubuskie, i gdybyśmy się trzymali Lubuskiego, jest atrakcyjne rzeczywiście dla przedsiębiorców z całego kraju, bo często mówi się, że Lubuskie ma potencjał, że mamy tutaj świetne firmy, które no, niejednokrotnie są dużo bardziej znane na świecie niż w samym województwie lubuskim, bo tam rzeczywiście na rynkach działają bardzo prężnie. No i dzięki temu mógłby się ten biznes jeszcze bardziej rozwijać, tak podobnie jak było na wschodzie, tak? Który też był pewnego rodzaju no, miejscem, gdzie nie działo się zbyt wiele. Mówiło się o Polsce B, C i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili tam zainwestowano mnóstwo pieniędzy, inaczej to wygląda.
No właśnie. Nam chyba trochę jednak tych środków, tego kapitału zainwestowanego mimo wszystko brakuje, czyli biorąc pod uwagę tą inicjatywę, którą też kilka lat temu rozpoczęliśmy, również naszym forum gospodarczym, gdzie ogłosiliśmy taki manifest Ziemia, Polska Zachodnia, Ziemia Niczyja. Wskazywaliśmy wprost, że jeżeli ściana wschodnia ma swoje dedykowane środki na rozwój, na tworzenie infrastruktury, ale także rozwój uczelni, chociażby ośrodków badawczo-rozwojowych, no to my zdecydowanie też powinniśmy zasługiwać na taki dedykowany program, dlatego że różnica pomiędzy Polską Zachodnią a Niemcami, chociaż też wiemy, że to jest akurat ta, w cudzysłowie, biedniejsza część Niemiec, to jest ogromna różnica potencjałów. Czy województwo lubuskie wykorzystuje swoją szansę? I powiem tak, no podejmujemy wiele różnych działań, natomiast wydaje się, że jesteśmy jednak wciąż traktowani przez tych największych inwestorów jako trochę województwo tranzytowe.
Czyli i zaplecze dla Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Właśnie tak, czyli tak naprawdę duży inwestor często decyduje się na lokowanie swojej inwestycji w Poznaniu, pod Poznaniem, w tych wszystkich gminach, które okalają Poznań, czy też Wrocław. Dlatego, że paradoksalnie, pomimo tego, że tam jest wysoka stopa bezrobocia, bardzo wysoka, no ale wie, że też z tego rynku będzie mógł łatwiej wykorzystać, pozyskać pracowników. No i lepszy jest chyba też tak zwany ekosystem, czyli wszelkie wsparcie oferowane przedsiębiorcom w celu dokonywania nowych inwestycji. To, co pan redaktor powiedział, na razie wydaje się, że jesteśmy trochę takim jeszcze zapleczem dla tych największych ośrodków, no co nie znaczy, że nie mamy własnych ambicji, aspiracji.
I... Oczywiście, ale z drugiej strony, jak rozmawiałem tutaj z wiceprezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, on mówi, że nie narzekają jakby na brak przedsiębiorców. Oni podpisują kolejne umowy, są kolejne wnioski, tak, na lokowanie się biznesu w różnych miejscach, bo ta strefa przecież swoim zasięgiem wychodzi poza województwo nasze. I no mówią, że ruch jest w interesie. To nie jest tak, że jesteśmy pustynią pod tym względem.
Jasne, no czy powiem tak, to jest tak naprawdę symptom też tego ożywienia gospodarczego, które mamy de facto od dwóch, trzech lat. I świetnie, no strefa jest naprawdę tutaj dużym graczem i jest takim ważnym narzędziem pozyskiwania inwestorów, dlatego że daje określone korzyści, głównie podatkowe. Natomiast no kiedy, powiedzmy, ta gospodarka rozwijała się trochę wolniej, no to jednak duże firmy wybierały często inne regiony.
Z różnych względów,
oczywiście. Natomiast no, powiem też tak, no, biorąc pod uwagę potencjał demograficzny, ludnościowy naszego województwa, no to łatwiej jest znaleźć pracowników w województwie, które ma 4 miliony mieszkańców, niż w tym, które ma, prawda, milion, jest województwem przygranicznym i wielu mieszkańców tak naprawdę mieszkając tutaj wykonuje różne prace na terenie Niemiec.
Często nie da się ukryć, tak, że u nas często przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem pracowników, nawet jeśli trochę dają wyższe stawki za różnego rodzaju wykonywaną pracę. Ja niedawno z kimś rozmawiałem, mówił, że potrzebuje kierowców z kategorią prawa jazdy C i no, deficyt jest totalny, tak? Mówi, że po prostu nie ma tych ludzi, tak?
To prawda.
Nie ma chętnych do pracy.
Kierowcy, spawacze, automatycy, ale także pracownicy do handlu. Proszę spojrzeć, co się dzieje w zielonogórskich sklepach. Właściwie
coraz więcej mamy przybyszów ze wschodu.
To jest raz i co druga witryna, prawda, to jest z ogłoszeniem, że przyjmę do pracy. Więc no to pokazuje, że rzeczywiście gospodarka naprawdę przyspiesza. My cały czas podkreślamy, że nam brakuje jednego takiego naprawdę dużego okrętu flagowego i tutaj myślę, że pan będzie wiedział, do czego będę doszedł.
Oczywiście, nawet miałem zapytać. Mieć, mam wrażenie, że trochę się wyciszyła akcja, co nie znaczy, że nie myślicie też między innymi jako o PZL, o tym, żeby rzeczywiście doszło do skutku i taka inwestycja tak powstała potężna w naszym mieście. Tutaj no, sekundujecie temu bardzo, ale no to co z tego?
Tak, znaczy powiem tak, po tych naszych działaniach, które miały też charakter taki trochę uświadamiający Lubuszan, tak, co możemy zyskać, co możemy stracić. W tej chwili tak naprawdę wszystko utknęło w gabinetach ministerialnych. Mówię tutaj o Ministerstwie Środowiska, o głównym geologu kraju. Chodzi o wydłużenie obecnych koncesji, które ten nasz kanadyjski inwestor ma w naszym województwie, czyli nie zajmuje się już tymi koncesjami spornymi. Mało tego, to też należy podkreślić, że spółka Miedzi Koper zawiesiła postępowanie w arbitrażu międzynarodowym, pokazując jakby dobrą wolę w rozwiązaniu tej patowej sytuacji. No, jesteśmy dobrej myśli. W tym tygodniu będziemy wspólnie z panem Maciejem Jankowskim, szefem Zielonogórskiego Regionu Solidarności, podpisywać takie pismo adresowane do premiera Morawieckiego, tak żeby przypomnieć mu ten temat, przekazać mu też to osobiście. No dlatego że wiemy o tym, że taka inwestycja naprawdę zmieni obraz tej części regionu.
No i ten lobbying jest absolutnie ważny, tak? Czym więcej osób będzie pukać do odpowiednich drzwi w ministerstwie, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się zmieni. No, pewnie wiele osób, zresztą wy także, pokładaliście dużo nadziei w tym, że może uda się skutecznie namówić ministra Materny do takiego lobbingu. Pamiętam, jak nagrodę dostawał jeszcze przed wyborami. Taką trochę akonto nagrodę. Nawet wręczając tą nagrodę, mówiliście wtedy państwo, że to jest taka trochę nagroda, która docenia już to, co no wtedy poseł Jerzy Materna wykonywał, ale też ma być zachętą do tego, żeby wydarzyło się więcej. Zresztą on sam wielokrotnie podkreślał, że jest absolutnym zwolennikiem tej inwestycji w naszym województwie.
Mało tego, to też warto tutaj powiedzieć, że nie tylko mówi, ale też robi, bo mamy takie sygnały. Wiemy, że pan minister Materna jest naprawdę bardzo aktywny w tej kwestii. Może to nie jest spektakularne, może to nie jest medialne.
No, ale to się odbywa w zaciszach gabinetów.
No, dokładnie, ale tego typu duże tematy pewnie załatwia się w ten sposób. No, dla nas najważniejsze jest to, że inwestor z Kanady nawet rozważa możliwość zaangażowania polskiego kapitału do realizacji tej inwestycji, czyli dużych spółek Skarbu Państwa, czy też Polskiego Funduszu Rozwoju. To dodatkowo tak naprawdę uwiarygadnia.
Może to jest droga właśnie do tego, aby tego rodzaju decyzje no, szybciej zapadły, bo wiadomo jest, no, że czas w biznesie też jest bardzo istotny.
No, to już trwa 5 lat, więc właśnie o to chodzi. Ktoś powinien postawić wreszcie kropkę nad i. Jeżeli poprzednicy nie mogli tego zrobić, no to po zmianie władzy no, naprawdę liczyliśmy, że ta sprawa przyspieszy, no, ale tutaj doszły do głosu również inne czynniki, trochę może regionalne. Tak, no, Dolny Śląsk też się w jakiś sposób obawia tego, co się będzie działo z ich kopalniami, ale tak naprawdę KGHM nie jest tutaj konkurentem, to jest rynek globalny. Patrząc na to, jak gospodarka w tej chwili pędzi, to myślę, że każdy...
Gdzie inwestuje KGHM chociażby,
no,
tak?
No, to też, to jest no, chociażby w Kanadzie.
Chociażby w Kanadzie, tak. Dokładnie. Więc tutaj no, konkurencja z jednej strony i owszem, no ale z drugiej strony rynek jest bardzo szeroki rzeczywiście. Tak. No zobaczymy. Na razie wstaje na tym, że trzeba czekać, byleby nie kolejne 5 lat.
Tak, no bo myślę, że to naprawdę byłby czas dla nas stracony. My mówimy dużo o innowacjach. Tak naprawdę oczywiście. Taka inwestycja byłaby ogromnym katalizatorem współpracy nauki i biznesu. I to odbywało się, by się tak naprawdę nawet bez wspomagania z zewnątrz.
A teraz coraz więcej takich inwestycji powstaje. Niedawno chyba właśnie z prezesem Iwanem, on opowiadał mi o tym, jak był w Wielkopolsce, oglądał to nowe centrum logistyczno-magazynowe, które otworzyła Amika. Mhm. I no, ciekawostką było to, że projektował to między innymi architekt z Zielonej Góry. To był jego pomysł. No, co niesamowicie wielka inwestycja. Ja niedawno czytałem artykuł a propos automatyzacji. Skojarzyło mi się, że w tym wielkim, potężnym centrum na tysiącach metrów kwadratowych i w wielkim budynku, takim 1,5 wieżowca, żeby to było dla przeciętnego człowieka bardziej obrazowo. W zasadzie pracuje jedna osoba, a całą resztę wykonują roboty, które nawet w nocy po godzinach pracy już przestawiają te wszystkie produkty, które są w tym magazynie. To też pokazuje, że można zbudować w Polsce coś wyjątkowo atrakcyjnego, bo tam wycieczki z całej Europy przyjeżdżają i się dziwią niektórzy potentaci na rynku, że można, tak?
Myślę, że w Zielonej Górze takie firmy też byśmy znaleźli, tak? No bo pewnie magazyny, które buduje firma Pana Toni, tak, w Zielonej Górze, w tej chwili też będą na pewno zautomatyzowane. To, co buduje, właściwie już postawiło e-obuwie, to również jest magazyn takich zaawansowanych technologii, jeśli chodzi o logistykę. No tak, to jest ten odpowiedni kierunek, tylko mówię, kwestia jest jeszcze taka, że jeżeli w takim magazynie wcześniej mogło pracować, nie wiem, 50 osób, może 100 osób, w tej chwili obsługuje jedna, no to pytanie, jak zagospodarować ten potencjał ludzki, w jakich innych obszarach gospodarki, no tak, żeby te osoby no, były dalej przydatne, nie? Dlatego taki duży inwestor myślę, że mógłby to zdecydowanie popchnąć. Ja jeszcze tak nawiążę do tych tematów innowacyjnych, bo myślę, że dobrze w tej chwili powiedzieć jeszcze o tym, że 6 listopada my też ruszamy z takim nowym konkursem dla przedsiębiorców Bon na innowacje, gdzie znowu będziemy przyznawać kwotę do 100 tysięcy złotych na właśnie stricte współpracę nauki i biznesu, na badania, na ekspertyzy, rozpoczęcie procedury patentowej, na wykonanie prototypów.
Tak, to ograniczacie jakoś pole działania, mówiąc o tym styku biznes i nauka, czy w zasadzie spektrum jest potężne i wszystko w to wchodzi niemalże, tak?
Właściwie tak, bo my oczywiście dążymy do tego, żeby nasi przedsiębiorcy maksymalnie korzystali z naszych ośrodków badawczo-rozwojowych, chociażby z potencjału uniwersytetu, który ma w tej chwili 3 takie ośrodki, bo to jest Park Naukowo-Technologiczny, to jest Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku i wreszcie Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. I zdecydowana większość projektów rzeczywiście skupia się na tych, w tych właśnie centrach badawczych, ale jeżeli przedsiębiorca ma chęć wydać te środki na przykład w prywatnym instytucie, bo są też takie firmy, które prowadzą badania, no to również jeżeli złoży wniosek, może, jeżeli uzyska odpowiednią punktację, może liczyć na dofinansowanie. W pierwszej edycji przyznaliśmy 28 takich grantów, więc te projekty już powoli się dzieją. I to jest fajne, bo okazuje się, że małe firmy również mogą być innowacyjne.
No mamy kilka takich firm wywodzących się z ziemi lubuskiej, które naprawdę z takim czasami bardzo prostym pomysłem, a czasami bardzo skomplikowanym pod względem technologicznym wyszły i to się naprawdę sprzedaje, to funkcjonuje, tak?
Tak, no i potrzeba tylko tego wsparcia na początku takiego i finansowego, to na pewno, bo kapitał jest niezbędny. Tym bardziej, że są to często przedsięwzięcia dość ryzykowne. My nie wiemy, jaki będzie rezultat.
Oczywiście.
Ale też wsparcie takie instytucjonalne, czyli doradcze, trochę pokierowanie tego przedsiębiorcy, z czego może skorzystać, w jaki sposób ten produkt czy usługę opatentować, no jak ją skomercjalizować wreszcie. Także my też się tym zajmujemy i ze środków Urzędu Marszałkowskiego prowadzimy właśnie ten bon na innowacje. Oprócz tego jeszcze jeden bon rozwojowy, czyli dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców. Firmy mikro mogą liczyć na dofinansowanie aż do 80%, tak? I do kwoty 8,5 tysiąca złotych na osobę. No to są potężne pieniądze, można zrobić studia podyplomowe.
No, opcji jest mnóstwo.
Tak, opcji jest mnóstwo i to też pokazuje, że w tej chwili zwłaszcza, kiedy jest naprawdę deficyt kapitału ludzkiego, pracowników, no trzeba nieustannie inwestować w rozwój własny, w rozwój swoich pracowników, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze.
Takiemu rozwojowi pomagają takie spotkania jak te śniadania, które odbywają się w hotelu Grape Town. No taka, można było powiedzieć, rzecz prosta do zrobienia, tak? Oto przychodzi grupa konkretnych osób zajmujących się szeroko rozumianym biznesem, jedzą śniadanie i co? I rozmawiają?
Pierwsze spotkanie organizacyjne tego cyklu śniadań odbyło się jakieś 2 tygodnie temu, a pierwsze śniadanie właściwe w połowie listopada. I tak, rzeczywiście taki jest cel. Cel networking. Nie chodzi o to, żebyśmy się tylko spotkali, prawda, wymienili wizytówkami, zjedli śniadanie i każdy pójdzie w swoją stronę. Chodzi o to, żeby te spotkania były w miarę regularne i chodzi o to, żeby udzielać sobie nawzajem rekomendacji. Nawet jeżeli ja nie sprzedaję samochodów, ale mam znajomego, który sprzedaje auta flotowe.
Świetnie
prosperuje. Dlaczego go nie polecić? I tak to właśnie wygląda. I co jest jeszcze ważne, to ta sieć, w którą wchodzimy, WFS Polska, daje właśnie ogólnopolskie możliwości. Czyli wiemy, że taki klub działa w Lubinie, wiemy, że taki działa w Legnicy, w Poznaniu, we Wrocławiu. To są konkretne możliwości dla naszych firm, żeby tam pojechać, tam się zaprezentować i niejako nie być już anonimowym. Bo członkostwo w tym klubie no, daje już, prawda, jakąś rekomendację do tego, że jest to firma, z którą warto współpracować, która rozwija całą ideę, no ale też oczywiście liczy na to, że będzie miała z tego korzyści.
A zainteresowani przedsiębiorcy na początek mogą niejako przyjść i sprawdzić sobie, tak, na czym to wszystko polega, z czym to się je i czy im to odpowiada.
Czy im to odpowiada. No tu jest akurat taka gwarancja, powiedzmy, bo to jest dodatkowa opłata członkowska, ale to jest gwarancja sukcesu, czyli jeżeli firma nie zrobi przez rok interesu, no to ta opłata jest zwracana i to nas też przekonuje, że jakby intencje organizatora są najzupełniej czyste. No, chodzi o to, żeby płacić za to, jeżeli są rzeczywiste korzyści. To oczywiście informacje, o których mówimy, wszystkie są dostępne na stronie internetowej.
PZL-u można to wszystko tak, znaleźć, doczytać, tak? A propos bonów na innowacje i wszystkich tych innych rzeczy, na pewno na stronie PZL każdy może to znaleźć. Zastanawia mnie, pewnie słyszał pan, co działo się podczas ostatniej sesji. Był pomysł na to, aby powstało tutaj coś na kształt takiego inkubatora przedsiębiorczości, szeroko rozumianej też, ale nie tylko dla organizacji pozarządowych. To dobra rzecz? Gdyby coś takiego miało powstać i no, było gwarantowane pod względem finansowym z budżetu miasta, no tutaj mówiono o różnych kwotach, od tam 300 do 500 tysięcy złotych rocznie. Pytanie, czy to byłyby dobrze wydane pieniądze, czy też średnio dobrze wydane? Pańskim zdaniem, tak?
Powiem tak, że...
Bo inicjatorzy mówią, że mało jest takich miejsc rzeczywiście, tak. gdzie mogą stowarzyszenia, tak, jacyś początkujący przedsiębiorcy czasami uzyskać informacje takie techniczne, no, które są im do czegoś potrzebne, a nie bardzo mogą się odnaleźć na danym rynku. No jakby założenie świetne, tak?
Tak.
Pytanie, jak to miało działać?
No, z racji miejsca, w którym pracuję, organizacji pracodawców ziemi lubuskiej, ja oczywiście bardziej wiem, mogę powiedzieć o inkubatorach przedsiębiorczości, tych takich klasycznych. I one naprawdę mają duży, głęboki sens funkcjonowania.
No i funkcjonują.
I funkcjonują, tak. Bo ja myślę, że tak, nie chodzi tutaj tylko o rozumowanie inkubatora jako miejsca, w którym ta inkubacja, założenie stowarzyszenia czy też firmy się odbywa. To jest coś więcej, to jest takie kompleksowe wsparcie w zakresie prawnym, w zakresie marketingu, w zakresie, nie wiem, księgowości. Przecież zakładając firmę, często młody człowiek
nie ma pojęcia,
jak wygląda kwestia, nie wiem, dokonywania składek, nie wiem, na ZUS, prawda, opłat na ZUS czy podatku. Dlatego myślę, że biorąc pod uwagę dużą aktywność taką społeczną, środowisk takich oddolnych stowarzyszeń w naszym mieście. Wydaje się, że jest sens, żeby powstało takie miejsce. Na początku najpierw jednak dokonałbym takiego trochę rekonesansu, czy podobne podmioty już gdzieś nie działają.
No, no właśnie, bo o to chodzi, żeby nie powielać pewnego rodzaju schematów.
Być może te informacje na przykład uda się uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich.
OWES robi wiele rzeczy, które też gdzieś by się zazębiały z tym wszystkim.
To prawda. I teraz...
No, wy też, tak? Jako
tak, chociaż my wiadomo,
trochę inny target, nazwijmy to.
Ale jak najbardziej, w ogóle no twierdzę, że każde wspieranie aktywności takiej społecznej, oddolnej ma sens, tak? Jeżeli ludzie chcą poświęcać swój czas, poświęcać swój potencjał, wiedzę, żeby tworzyć coś dla miasta, dla regionu, to jak najbardziej. Natomiast wszystko rozbija się o pieniądze, dlatego
jak zawsze.
Pewnie dokonanie takiej analizy, czy podobne instytucje nie funkcjonują, byłoby warte, no po to, żeby nie dublować, bo później się okazuje, że finansujemy z kilku źródeł właściwie jedno i to samą inicjatywę, tak?
To zajrzyjmy na koniec jeszcze do parku w Kisielinie, parku naukowo-technologicznego. Tam za moment, no miasto przede wszystkim, tak, stanie przed faktem, że oto ziemia się skończyła i nie bardzo będzie mógł się tam lokować nowy inwestor, nawet gdyby bardzo chciał. Warto byłoby rozwijać pańskim zdaniem ten teren jeszcze kosztem wylesiania, przygotowania gruntów i tak dalej, to jest skomplikowana procedura. Natomiast pytanie, czy jeszcze tam, czy już myśleć o tym, aby alternatywne strefy aktywności, jak zwał, powstawały w mieście. No mówi się o tym już, że przy tym węźle nowo wybudowanym, tak, przez trzy mają być zagwarantowane jakieś miejsca pod różnego rodzaju działalność gospodarczą. Czy Kisielin jeszcze ma się rozbudowywać, czy jednak inne miejsce?
To jest oczywiście trudne pytanie, bo my tutaj wchodzimy chociażby w temat zasobów przyrodniczych, tak, naszego miasta. No wiemy, że jesteśmy w jakiś sposób unikatowi też, dlatego że ta otoczka lasu, która jakby otacza Zieloną Górę.
Poza tym każde mówienie o tym, że trzeba coś wyciąć, no to spotyka się z dużym oporem społecznym.
To na pewno. Ja powiem tak, koncentracja na pewno miałaby sens, tak? Dlatego, że już mamy park, który jest uzbrojony, który jest dobrze skomunikowany, więc z punktu widzenia takiego ekonomiczki tego przedsięwzięcia wydaje się, że jak najbardziej można by było rozwijać w tym kierunku.
Zwłaszcza jeśli jeszcze uda się dogadać z koleją, tak, tak. Żeby ten dworzec ożył i żeby ci pracownicy, którzy będą za moment pewnie przyjeżdżali do parku, mogli poruszać się na przykład z innych miejscowości drogą kolejową. Tak? No to jest świetna sprawa, oczywiście.
Komunikacja jest bardzo ważna. No już jest świetne, mówię, wpięcie w system dróg krajowych i autostrad, więc to jest tutaj najważniejsze. Tam jedynym takim problemem, który ja widzę, jakby nie znając też może stricte tej sytuacji takiej topograficznej, to są na pewno te siedziby ludzkie, są osiedla, są miejscowości, które weszły w skład Zielonej Góry. Pytanie, czy to nie będzie przeszkodą. Z drugiej strony można spojrzeć na to, jak robią to inni i często jest tak, że powstają dwie strefy. No najbliższy przykład to jest chociażby Nowa Sól, gdzie powstała też strefa południowa, tak, zostały uzbrojone tam tereny, powstała droga. Trudno powiedzieć, bo to myślę, że wszystko się, tak jak pan redaktor powiedział, rozbija o pieniądze. Tu trzeba by było dokonać rzetelnej analizy i wybrać optymalny wariant ekonomicznie, ale też taki,
który... Oczywiście o terenach inwestycyjnych trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem, tak. Co do tego nie ma wątpliwości, ale już mówi się na przykład o tym, że kiedy powstanie południowa obwodnica miasta, tam też mogą być przygotowywane tereny pod inwestycje, tak? No wydawałoby się, że naturalna konsekwencja, tak? Jest jakieś połączenie gdzie chociażby ciężki transport miałby się poruszać, między innymi taki, który, który przyjeżdża do różnego rodzaju firm i fabryk. Może to jest jakiś pomysł, tak? Chociaż na razie obwodnicy, no mówimy w czasie bardzo, bardzo przyszłym, bo wiadomo jest, że będzie, ale będzie, tak?
Tak, tak. Na pewno no, miasto musi mieć tereny inwestycyjne, bo jeżeli myślimy o rozwoju w kolejnym perspektywie, nie wiem, 5, 10, 20 lat, no to nie sposób takich terenów, prawda, nie przewidzieć. Na pewno część terenów pozostaje również w, jest własnością właścicieli prywatnych. Być może z nimi należałoby też porozmawiać, jakie mają oni plany jakby rozwoju tych swoich nieruchomości.
Może zwłaszcza, tutaj... że jak pokazuje rzeczywistość, czasami może być różnie, widać kwestia fermy kurzej, która miała powstać w Ochli, tak? Nagle się okazuje, że kiedyś jakieś tam decyzje zapadły, co prawda proces inwestycyjny nie rozpoczął się, by tam jakoś, no nieco sztucznie powiedziałbym, wstrzymywany, no ale może się okazać, że tam, gdzie blisko mieszkają ludzie, no nie każdy biznes jest pożądany, tak? Tu często przytaczano przykład betoniarni na Jędrzychowie, tak? Która też wpisała się w osiedle, no i nagle ktoś kupuje dom czy mieszkanie, a obok ma betoniarnię.
Tak, to trochę nawet inaczej, bo to osiedle wpisało
się w betoniarnię, oczywiście.
Tak,
no tak,
ona
tak.
była na początku, no ale to jest nieuniknione. Miasto się rozrasta, prawda, potrzebujemy cały czas nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, pod firmy. No ta firma funkcjonowała tam wcześniej. Ja myślę tak, że ten potencjał, którym dysponuje miasto, potencjał powierzchni, tak? Jesteśmy przecież piątym pod względem wielkości miastem w Polsce. Daje też nam ogromne możliwości do tego, żeby wskazać w tej chwili na lokowanie nowych terenów inwestycyjnych dla biznesu w takim miejscu, które no, będzie tak naprawdę nieinwazyjne dla nikogo. No, być może będzie to trochę droższe, tak? Bo trzeba będzie stworzyć infrastrukturę, ale tak jak powiedziałem, nie jestem wyrocznią tutaj, powinni się wypowiedzieć ci, policzyć przede wszystkim i wybrać najbardziej optymalny wariant.
No, a potem jeszcze muszą się znaleźć inwestorzy, a to jest kolejna czasami żmudna praca, którą trzeba wykonywać latami. I to mówię o różnych inwestorach, tak? Bo często mówi się o tym, że mamy tak wielki teren, to dlaczego nie stawiamy jakichś osiedli gdzieś tam w tych miejscowościach przyłączonych. No, powiem szczerze, że myślę, że gdyby ktoś przekalkulował, tak, że oto może powstać fajne, wielkie osiedle gdzieś w jakiejś części tej Nowej Zielonej Góry, to już starałby się o zakup tam działek, tak, bo no, deweloper na przykład, taki, który buduje mieszkania, następnie sprzedaje, no kieruje się przede wszystkim rachunkiem zysków i strat ewentualnych, tak, no więc to jest jakby jasne, no nie każdy pewnie chciałby mieszkać gdzieś daleko, gdzie nie ma żadnej infrastruktury.
No, to, no właśnie, no bo powiem tak, no my możemy, prawda, postawić na środku pola dom, no ale za chwilę będziemy pewnie domagać się tego, żeby ktoś tam zrobił drogę, żeby ktoś zrobił kanalizację,
szkołę,
oświetlenie, żeby było do szkoły blisko. W Polsce chyba w ogóle jest ten problem dotyczący takiego ładu architektonicznego, bo proszę zwrócić uwagę, że nasze miasta się szalenie rozlewają, że tak naprawdę we Francji, dajmy na to, jest to bardzo przestrzegane, żeby ten krajobraz był też jakoś pilnowany, żeby on pozostawał tak zwarty, naturalny. To nie jest tak, że jak jest wioska, to ja sobie wybuduję dom 2 kilometry od wioski, no dlatego, że mam dostęp do drogi i to zostanie zaakceptowane. No nie, bo to zaraz rodzi takie problemy, o których też mówiliśmy.
To też kwestia wielu przepisów prawnych, które funkcjonują tak, jak funkcjonują. No kwestia na przykład tego wielkiego portu lotniczego, który ma powstać w Polsce w najbliższym czasie. Już się okazało, że ktoś tam sobie dom wybudował właściwie na środku tego lotniska, bo to dostał wcześniej pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. No i dom już stoi, a za moment ma tam być pas startowy, też taka trochę dziwna sytuacja co najmniej, nie?
Pewnie nie do końca może przemyślane i ten inwestor pewnie miał jak najlepsze intencje, chciał po prostu mieć dobre miejsce do życia, do mieszkania.
Albo chciał zarobić, wiedząc o tym, że być może kiedyś będzie taka, a nie inna sytuacja, bo no, tego rodzaju spekulacji na rynku nieruchomości też jest przecież mnóstwo, tak?
Prawda, za takie wywłaszczenie, nie? Na mocy specustawy.
Czyli przepisy, jeszcze raz przepisy, a jak jest dobre prawo, to wtedy inwestorom jest łatwiej. Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców w Jemi Lubuskiej. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.